Chryste, dotknij każdego z nas, abyśmy mogli wniknąć Twoją miłość, bo Ty objawiasz nam miłość swoją, Ty, który jesteś miłością. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miecz brzęcący albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka pochlasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języku, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Czułem jak dziecko. Myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby zwierciadle niejasne. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznana. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Rozważaliśmy na poprzednim spotkaniu o miłości Bożej, o, można powiedzieć bardziej ogólnie, ale dla powtórzenia, jeśli ktoś nie był, to o wspaniałości, wielkim dziele stworzenia Boga. Dziś, kiedy przypominamy sobie słowa z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata, w pamięci każdy z nas ma każdy dzień stworzenia i to słowo, którym, kiedy Bóg stwarzał, rozradował się, bo wszystko, co stworzył, było dobre. I to, co wiemy o Bogu, to dzieje i historia tych wszystkich ludzi, którzy żyli przed nami. Ta historia, która jest pisana w testamencie, jakby dla nas żyjących teraz, po to, abyśmy mogli poznać Boga w tamtych czasach, kiedy za okres do czasu przyjścia Chrystusa, kiedy Bóg objawiał się stworzeniu, kiedy objawiał się ludziom, kiedy w Starym Testamencie prorocy mówili o wypełnieniu się prawa, o przyjściu Boga. Kiedy ci, którzy żyli w tamtych czasach, dostrzegali w swoim życiu Jego obecność. No ale tak zwyczajnie wszyscy inni, tak i my dzisiaj też czujemy, że wiemy o Bogu, dostrzegamy Jego obecność, ale czasami pozostawiamy go jakby na boku. I później przyszły czasy, kiedy Mesjasz Pan zapowiadała od wieków przyszedł. I nastała światłość, ta, która była od początku, ale która została okazana światu. I znowu czas życia apostołów, życia ludzi, którzy byli w tym czasie. Tych, którzy nie poznali Go, którzy nie dostrzegli, że już przyszedł, że nawet właśnie nadszedł, że jest. Był, jest i będzie. Taka jest istota Boga. Jest i obecny w naszym życiu. Jest i obecny w tej historii, którą każdy z nas niesie ze sobą. Przede wszystkim znany nam sam Bóg z objawienia. W Słowie Bożym, w Słowie wcielonym, które przyszło na świat. W Słowie, które pokazało nam pełne życie. Tak jak Pan Jezus kiedy przyszedł, powiedział, nie przyszedłem zmienić prawa, ale wypełnić. Poznajemy Boga poprzez Słowo, które zostawił, poprzez Pismo Święte, Ewangelię, poznajemy przez Ojców Kościoła, przez dokumenty Kościoła. Poznajemy Boga nade wszystko w tej właśnie miłości, która jest w Jego Słowie. Kiedy przyglądamy się i wsłuchujemy się w słowa hymnu o miłości, które przeczytamy w początku, to tak wielkie i ogromne zadanie, że każdy musi sam w tym zwierciadle miłości przejrzeć się i dostrzec, jak ja wyglądam, jakie jest moje życie. Bóg pokazuje, jaki jest, On jest miłością. A jaka jest miłość? Miłość cierpliwa. Jak ja wobec tej miłości wyglądam? Czy naśladuję Pana? Czy staram się być tak jak On? Święty. Czy te wszystkie przymioty, o których jest tutaj powiedziane, czy one są również moim udziałem, udziałem moich bliskich? Jak wyglądało, jak wygląda moje życie teraz, kiedy jestem bardziej świadoma tego? Kiedy Bóg daje mi się poznać, ponieważ zbliżam się do Niego od początku mojego życia. Chcę tylko Wam powiedzieć o tym, że każdy z nas powinien właśnie w tym słowie, w świetle tego słowa spojrzeć na siebie. I to nie chodzi o ocenę, tylko chodzi o to, abyśmy przybliżyli się do Pana, żebyśmy prosząc o tę miłość, umieli otworzyć się na nią, umieli i pozwolili Bogu działać, żeby ta miłość mogła przemieniać, żeby miłość mogła przenikać w nasze życie. A Bóg, który jest dobry, który jest dobrym Ojcem, pragnie tej miłości, pragnie jej udzielać. Posyła Jezusa, swojego Syna, posyła Ducha Świętego, który jest mocą czynić wszystko to, co słabe. Tak jak mówiłam o tej historii, ludzie, którzy żyli przed nami, tak i każdy z nas tworzy tę historię. Historię, w którą wpisane jest nasze życie. I ona jest jakby świadectwem Bożego działania w nas, ale i świadectwem tego, jak my odpowiadamy na Bożą łaskę. Łaska, która została nam dana na Chrzcie Świętym. Ta łaska, to dar, z którym trzeba współdziałać, współpracować, abyśmy mogli do świętości dojść, bo to jest główne zadanie każdego chrześcijanina, każdego człowieka uczczonego. To jest dar, który jest dany, ale i zadany, jak to powiedział Ojciec Święty. Ta współpraca to jest... Bez tej współpracy nie ma możliwości poznania Boga i nie ma możliwości uświęcenia się. Patrzę na swoje życie w dzieciństwie i odkrywam też wielki dar, który Pan Bóg mnie obdarzył. Myślę, że każdy inaczej na swoje życie patrzy, każdy ma inną historię. Ale Pan Bóg swojej mądrości daje takie doświadczenia, takie warunki, w których jesteśmy, w których żyjemy, w których nas osadzą, takie, które są dla nas akurat, dla naszego zbawienia i dla zbawienia naszych bliskich właściwie. I nie musimy się o to martwić, że ktoś miał takie życie, ktoś inny, lepszy, gorszy, zawsze jest dobry, bo Bóg, dobry Ojciec, daje to swoim dzieciom wszystko to, co dobre. W moim przypadku dał mi rodzinę i dał mi ojca. I to tak wielki dar był też dla mnie, bo jakby to był fundament na całe moje życie. I jak patrzę na to wszystko, to dziś dostrzegam, że właśnie przez to Bóg pozwolił mi z taką łatwością odkryć swoją miłość. Ponieważ tak po prostu doznałam miłości w domu rodzinnym. A szczególnie właśnie u mojego ojca, mojego taty. Tata był pierwszym nauczycielem modlitwy. To zazwyczaj mamy uczą dzieci. Ja pamiętam mojego tatę, który klękał ze mną, klękał z nami, uczył mnie, pacierza. Było to piękne. Było to wspaniałe spotkanie i było to praktycznie cały dzień, bo pracował, więc kiedy przychodził wieczorem, bo ja bardzo się cieszyłam, bo to ta modlitwa to taki czas bycia z nim i uczenia się od niego. I patrzę też na jego życie późniejsze i na we wspomnieniach moich jest właśnie widok ojca, który modli się, klęka wieczorem, ciemno w pokoju. Ja czasem chciałam wejść, widziałam, że modli się. To wielki dar, wielki przykład takiej właśnie miłości, zaufania, zawierzenia. Ale samo to, że mój ojciec w taki prosty sposób umiał dostrzec we mnie wszystko to, czego mam ja widziałam, to było nieprawdopodobne, bo mój tata zawsze tak się cieszył, radował moją osobą, zawsze tak podkreślał, jaka to jestem dobra, jaka to jestem mądra. I wszystkie te rzeczy, które mówił, to czasami mnie tak odśmiały, bo myślałam sobie, bo ja nie dorosłem przecież do takiego wizerunku, to on się trochę myli, taki na wyrost mówi, ale powiem wam, że to mówienie na wyrost, to jakby mnie tak podnosiło, jakby mnie tak uskrzydlało, jakby mnie tak dodawało pewności siebie, że jestem kimś, że jestem ważna. I na dalsze życie, na relacje właśnie z innymi ludźmi, na relacje z samym Bogiem, to wywarło tak ogromne piękno, takie w sensie pozytywnym, tak ogromnie zaważyło właśnie na takiej lekkości w poznawaniu Pana, na takim dziecięcym zawierzeniu zaufaniu, tak jak mogłam jako dziecko zawierzyć i zaufać rodzicom, ale zwłaszcza ojcu, kiedy tak czułam właśnie się pewna i kochana. Tak, również w tej relacji z Bogiem było to takie naturalne w moim życiu. Dlatego Pan oszczędził mnie w jakiś sposób, a może przez to właśnie chciał mi pokazać, jak jest to błahna miasta, bo przecież miłość Boża jest znacznie większa, miłość Boża jest nieporównywalna. Jesteśmy tylko słabymi ludźmi, a jednak to jest możliwe, że można przekazać komuś miłość jako jakby poseł na nasze życie, jakby wyposażenie na to życie, które w przyszłości nie będzie łatwe. Nie będę przez całe życie, tak jak małe dziecko prowadzone za rączkę przez ojca. I tak rzeczywiście było, bo wiadomo, teraz pamiętam też. Potem przyszły różne trudne doświadczenia. I Pan Bóg w pewnym sensie zażądał też ode mnie takiego zawierzenia pełne aż do końca. Bo to też właśnie to trudne doświadczenie. Oczywiście takich doświadczeń rzeczy miałam wiele i tu świadec na ten temat można by było dużo mówić. Natomiast chcę właśnie skupić się na tej właśnie relacji z Ojcem. Kiedy Bóg zapragnął powołać go do siebie, to ode mnie oczekiwał zgody na tę sytuację. Nikt nie jest przygotowany na powiedzenie tak, zgadzam się na to, żebyś mi Pan zabrał to, co jest dla mnie ważne. Chcę kogoś, kto jest właśnie taką podstawą. Mimo że później już byłam osobą dorosłą, mimo że miałam już swoją rodzinę, to jednak odejście ojca było bardzo trudne doświadczenie. Dziś, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to wiem, że Pan Bóg oczekiwał tego ode mnie po to, abym mogła oderwać się od tej ludzkiej miłości i dostrzec Jego miłość i Jego obecność w moim życiu. I żebym mogła zobaczyć, że On jest blisko mnie, że jest Bogiem, którego kiedy proszę, to praktycznie wyrósł, tak jak już mówiłam wcześniej, spełnia moje prośby, zarówno te, które są dla mnie dobre, jak i te, które nie były korzystne, kiedy spojrzę na to właśnie również z perspektywy czasu. W tej relacji z Ojcem zgodzenie się na Jego wolę, trudne doświadczenie, to jakby wyjście trochę wyżej, trochę bliżej Boga. I wiem, że było to konieczne, było to potrzebne, żebym jakoś oderwała się, żebym mogła przybliżyć się do Niego, żebym mogła zobaczyć, że On jest najważniejszy w moim życiu. Dziękuję Panu Bogu za to doświadczenie, za dar właśnie mojego ziemskiego taty, który przybliży mi tę miłość, kiedy właśnie jego sprawą, to mimo po ludzku takiego rozdarcia zgodziłam się z tą sytuacją. Zwłaszcza, że choroba i śmierć wtedy wiązała się z miejscem takim świętym, jakim jest lud. Przecież tam ludzie jadą o uzdrowienie, o zdrowie. Ja wierzyłam i wierzę w to, bo wiem, że to jest. Ludzie, tyle świadectw, tyle uzdrowień. A mój ojciec właśnie tam zachorował i powróciwszy już nie odzyskał zdrowia. Choć, tak jak on mówiłam kilkakrotnie, przymuszając go jako Pana Boga swoimi prośbami, widziałam jego miłość i miłosierdzie nade mną, nad nami. I dopiero w pewnym momencie usłyszałam od spowiednika, jeszcze nie wiedziałam, że go też nie żyje. Usłyszałam, że nie wyznaczajcie tych terminów. On wie najlepiej, co jest dla was to. powiedzieć, ale w duchu usłyszałam słowa: Bogu za wszystko dziękuję Ci. I to było też takie właśnie pierwsze duchowe doświadczenie głosu, który się odczuwa w sercu. I jakoś wstrząsnęło mnie to, bo wiadomo, że w tamtym okresie, w tej konkretnej sytuacji utraty kogoś bliskiego, utraty ojca, nie byłam, to nie było coś, co pochodziło ze mnie, to nie było słowo dotyczące mojego nastawienia, nie byłam jakoś w stanie dziękować, więc wiedziałam, że to pochodzi właśnie z ducha, że jest to tak jakby ostatnie słowa, które Bóg pozwolił mi powiedzieć mojemu tacie. I tą prawdę przekazać, prawdę, którą zresztą czytamy u świętego Pawła o dziękczynieniu za wszystko. Wtedy tego nie rozumiałam, dziś już to wiem, dziś tym bardziej dziękuję Panu za to, że w takim doświadczeniu nie zostały mnie właśnie same, że pokrzepię takimi słowami. Słowami, które wtedy nie były dla mnie zrozumiałe. Jest to czas, w którym zastanawiamy się też nad tym, jak nasze życie przebiega, jak moje życie konkretnie upłynęło, jak moja bliskość i poznanie Boga, jak to się kształtowało, jak się to rozwijało. Kiedy, tak jak Pan mówiłam na początku, zetknęłam się z odnową w Duchu Świętym 20 lat temu, 28 blisko. I gdzieś myślę o tym, że Pan Bóg tak długo musiał pokazywać mi pewne sprawy. Pewnie to też wynika z tego, że człowiek jest w jakimś sensie oporem, choć jest blisko Boga, choć tak wiele dobroci, miłości, miłosierdzia doświadcza. To jednak tak próbuję swojemu pewne rzeczy obierać i na nie reagować. Zastanówmy się teraz nad tym, skąd oprócz tego doświadczenia takiego osobistego, które każdy z nas ma, jest taka pewność, że istnieje Bóg, że jest ten dar wiary, o którym dziś na mszy świętej usłyszeliśmy, dar dany na mszy świętej, to obecność i dar samego Boga. Boga Ojca Miłosiernego, który posyła swojego Syna, Jezusa Chrystusa i w Nim daje nam możliwość zbawienia. Okazuje swoją miłość i uczy nas tak po ludzku. Uczy nas doświadczenia tej miłości, trudnej miłości, którą pokazywał sam Bóg w osobie swojego jedynego Syna, który przybrał postać ludzką po to, aby nas zbliżyć do siebie, po to, aby iść tą drogą, po to, aby pokazać nam, jak i my mamy, jaką drogą mamy iść, jak to w naszym życiu ma wyglądać. Cel to świadectwo, które święty Jan mówi o Panu Jezusie. Chcę Wam przeczytać. Chcę, abyście zobaczyli, że są w Piśmie Świętym słowa, w których Pan Jezus, Syn Boży, powołuje się na miłość Ojca, na Ojca, którego posyła. Są też słowa w Piśmie Świętym, które wypowiedziane przez samego Boga świadczą o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Świadkami byli ludzie, których przed Nim i za czasów Jego życia dał sam Bóg, bo to, aby oni mogli to spisać, abyśmy my mogli później właśnie odkryć to, tą Bożą obecność. Jan Chrzciciel pisze, Nazaret w Ewangelii Świętego Jana jest opis, kiedy Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Nazareusz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przeszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Jest to świadectwo o nadejściu Chrystusa, o przyjściu Jego na świat. Jeszcze wcześniej prorocy mówili o Jezusie, o objawieniu się Zbawcy, o Księciu Pokoju. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. Za to w przyszłości chwała okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. I dalej prorok Izajasz pisze: nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdził mocnym prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Bóg teraz i na wieki. Bóg, którego poznajemy, wchodząc na drogę sakramentu, wchodząc w życie Kościoła od tych pierwszych sakramentów, prawda, Chrztu Świętego poprzez Komunię Świętą, wcześniej sakrament pojednania, poprzez wszystkie inne sakramenty Kościoła, czyli dar Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania i później według powołań, do których Bóg wzywa ludzi, to jest czy to do małżeństwa, czy to do kapłaństwa. Również i w takim wielkim darze miłości Bożej ostatniego namaszczenia, jak to dawniej mówiono, ale sakramentu chorych dziś zresztą jest dzień Matki Bożej z Lourdes, dziś czas właśnie też przyjmowania tych sakramentów, więc wiemy, że ten sakrament nie jest, może być dla kogoś ostatni, ale też jest darem umocnienia, darem podźwignięcia mocą namaszczenia w obliczu kapłana Kościoła. Dlatego to jest też kolejny dar miłości, tak jak wszystkie inne sakramenty, które Bóg nam daje, abyśmy mogli przybliżyć się do Niego, abyśmy nie pozostali sami w tej drodze, w tej wędrówce do Niego, do domu Ojca, jak to pięknie określił Ojciec Święty Jan Paweł II. Celem, jeśli już o Ojcu Świętym wspomniałam, powiedzieć też krótkie świadectwo, które dane mi było przeżyć. Świadectwo bycia w bliskości papieża tam na Watykanie, w kaplicy, w której sprawował najświętszą ofiarę. Mieliśmy takie szczęście, będąc pielgrzymką. I było to doświadczenie, które niedawno mi się przypomniało, kiedy właśnie rozważałam Słowo Boże w trakcie naszej rekolekcji o modlitwie. I zobaczyłam tę postać Ojca Świętego w cieniu. zakątnicy i po prywatnej. To było, msza święta miała być o 7 rano, a my oczywiście przyjechaliśmy troszkę wcześniej i pozwolono nam wejść w środku do kaplicy i Ojciec Święty w ciemnej właśnie kaplicy nie było tam świata, klęczał, jeszcze była, no można powiedzieć, poranek taki ciemny po październiku, którego kiedy byliśmy wtedy w Watykanie. I Ojciec Święty modlił się, jakie nieprawdopodobne świadectwo właśnie dla nas będących tam rano w cichości, w ciemności, przed Eucharystią modlitwę. Różańcowa też widać było, że przebywa na różańcu, prawda, korelka modlitwy świętej, takiej umiłowanej przez niego. To dla mnie jakby takie świadectwo, w którym też na dzisiejsze czasy przyszła taka refleksja. Zacząć dzień znacznie wcześniej, aniżeli normalnie to się rozpoczyna taką właśnie szybkim wstaniem. Właśnie to, co o czym dzisiaj Eucharystii wspomniał na kazaniu ksiądz Prawo. O właśnie chwaleniu Boga od samego rana, o powierzaniu Mu siebie, o oddawaniu wszystkiego tego, co na co dzień i przybliżaniu się do tej miłości, z którą spotykamy się na co dzień. Tej miłości, której doświadczamy. W takim zamierzeniu, w dziecięcym zaufaniu możemy wtedy rozpoznać Jego prowadzenie w ciągu dnia, w ciągu całego naszego życia. I ja tego też wielokrotnie doświadczyłam. Jest to zapewne takie doświadczenie, które obraca. Jestem co jakiś czas przywoływana to właśnie do takiej refleksji, że trzeba od samego rana Bogu poświęcić dzień i chwalić Go za dobro, za wszystko to, co daje, bo wszystko jest Jego łaski. Dziś też, mówiąc o Jego miłości, mogę również przytoczyć ze swojego życia tę żywą obecność Boga, który nie pozostawia człowieka w jego doświadczeniach, zwłaszcza w trudnych doświadczeniach życia. Bo wtedy, kiedy mamy radosne usposobienie, kiedy chwalimy Pana, to bardzo proste jest i łatwe. Natomiast kiedy przychodzą trudne doświadczenia, wtedy jest znacznie trudniej właśnie odnieść się do Boga i Bogu zawierzając wszystko, ufać, że to jest Jego wola, to, co dopuszcza. Zapewne właśnie trudne doświadczenia, które były też moim udziałem, są dla mnie wyraźnym znakiem bliskości Boga przez całe moje życie dotychczasowe. Były to sytuacje, w których życie moje i moich bliskich dotykało prawa, można powiedzieć, śmierci. Były to doświadczenia, w których w najprzeróżniejszych okolicznościach mogli zginąć moi bliscy. Dotyczyło to wypadku samochodowego mojego męża. Dotyczyło to trudnych doświadczeń, takich właśnie z pogranicza życia i śmierci moich synów, które mogły się zakończyć tragicznie. Dotyczyło to również doświadczenia, w którym mógł zginąć mój wnuczek. Więc kiedy sobie uświadamiam, że we wszystkich tych właśnie trudnych sytuacjach Bóg był tak blisko i ze zła wyprowadzał dobro, to dziś i przez cały czas wzmaga się we mnie tak wielka radość i tak wielka wdzięczność wobec Niego za tą nieskończoną miłość, za Jego wierność, choć w moim życiu brakowało tej wierności. Bóg wielokrotnie zraniony i odsunięty mógłby odwrócić się ode mnie, a jednak tak wyraźnie dała mi dowody swojej miłości, opieki. Dziś się to mówi o opatrzności Bożej. To opatrzność to wielkie miłosierdzie, to wielki dar, z którego czerpiemy wszyscy. A kiedy człowiek tego doświadcza w swoim życiu, tak wyraźnie wzmaga się w nim wdzięczność i miłość. Bo komu więcej darowano i komu więcej dano, tym bardziej pragnie ukochać i tym bardziej pragnie dziękować Bogu za wszystko. Dlatego te doświadczenia, które Pan daje, one są też znakiem Jego miłości. Bo gdyby wszystko tak łatwo w życiu przychodziło, to z pewnością nie dostrzeglibyśmy Jego obecności i tej właśnie opieki, której doświadczamy na co dzień, której Bóg udziela nieustannie. Teraz, kiedy chciałabym powiedzieć jeszcze o modlitwie Ojcze Nasz, która jest właściwie jedyną modlitwą, która została nam dana, którą wskazał sam Pan Jezus, kiedy apostołowie pytali Go o to, jak się modlić, to ta modlitwa zawsze też pobudzała mnie do refleksji. I ona też właśnie pozwoliła na to, by każde ze słów, które zostają wypowiedziane, nie były powiadane tylko i wyłącznie czysto jako słowna wypowiedź, ale nade wszystko jako sercem odczytane pragnienie prośby do Boga, uczczenia Go jako mojego Pana, jako Króla. Więc jeśli każdy z nas przypomni sobie modlitwę Ojcze Nasz, w poszczególnych fragmentach widzimy tę prośbę: bądź wola Twoja, przyjdź Królestwo Twoje. Co to jest, jak to się ma, jak to się przekłada na moje życie? Gdzie jest to Królestwo? Jak ono ma wyglądać? Gdzie jest Bóg? Król, Pan całego Wszechświata, ale również mój Bóg. Czy On jest blisko mnie w moim sercu? Czy On jest właśnie w moim życiu? Czy wypełnienie woli Bożej jest dla mnie świętością? Czy jest dla mnie prawem? Czy kiedy wołam do Boga, Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, czy rzeczywiście wołam z serca, czy proszę tylko o to, co mnie jest potrzebne do życia, czy odpowiadam na tę miłość, na te wskazania, które Bóg daje? Czy tak jak On potrafi ofiarować moje cierpienia, kiedy spojrzymy na miłość samego Boga, który przychodzi i oddaje własne dziecko, który wydaje własne dziecko z miłości do Boga, to tak przekładając to właśnie na nasze ludzkie myślenie, to musi być nieprawdopodobny ból i ofiara, jak wielka to miłość. Czy również ja z miłości do Boga potrafię w ten sam sposób odpłacić, odwdzięczyć się tym, którzy mnie ranią? Czy tylko oczekuję tego, aby miłosierdzie dotknęło mnie, moich bliskich? Czy również modlę się, odpuszczam, przebaczam, bowiem taka jest droga? Jeśli mnie ktoś zrani, to jest tylko coś, co mnie dotyka. A jeśli setki, miliony ludzi swoimi grzechami, tak samo jak i ja, ranią serce Boga, Boga, który jest najlepszym Ojcem, Boga, który właśnie Miłość Ducha Świętego posyła swoje własne dziecko po to, aby mnie i nas i wszystkich odkupić. To jak wielki musi to być ból, jak ogromne rany, jak ogromna miłość, która popchnęła i pozwoliła właśnie na to, aby Bóg ofiarował swoje życie. Największy dar, jaki może być. Czy wobec tak wielkiej miłości Bożej, którą Pan nam okazuje, czy ja swoim małym światem, czy jestem w stanie również przebaczyć, czy jestem w stanie dać z siebie ten dar, ofiarować moje obietnice, moje cierpienia za tych, którzy są dla mnie tymi, którzy mnie dożywają, którzy mi nie okazują miłości, którzy mnie odrzucają. Doświadczenie Bożej miłości to również dar służby, dar nawrócenia przede wszystkim po to, aby móc służyć innym. Jeśli Bóg przychodzi w Eucharystii, jeśli Bóg przychodzi w sakramentach, to daje nam tę swoją miłość po to, abyśmy mogli ofiarować ją innym, abyśmy innym ukazywali, że On jest obecny, abyśmy na innych ludzi patrzyli z miłością, abyśmy umieli tak samo wielkodusznie i tak samo wspaniałe myśli ofiarować siebie dla innych. To jest doświadczenie Boga, które musimy przełożyć na nas, nasze własne życie. Po to, abyśmy mogli świadczyć o Nim na co dzień, po to, abyśmy mogli mówić o Bożej dobroci, po to, aby inni zobaczyli w nas, że rzeczywiście Bóg jest miłością. Bo nie wystarczy to wiedzieć, ale trzeba żyć. I trzeba tak żyć, aby pozwolić Bogu przemieniać nasze życie, uświęcać się darem Bożej miłości. Musimy mogli być też darem dla innych. I za te wszystkie dary i łaski, które są doświadczeniem moim, każdego człowieka, chcemy Panu dziękować nieustannie, wielbiąc Go i czcząc za Jego świętą obecność i za Jego ojcowską miłość, którą nieustannie nas obdarza. Teraz właśnie w modlitwie uwielbieniu i dziękuję.